Twoje Radio London.
Czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Jaki polny jest ten koń, jaka leśna ta jagoda. Gdybym nie uwierzył, gdybym się nie urodził, szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Zabiegam mu drogę z lewej, zabiegam mu drogę z prawej i unoszę się w zachwycie i upadam od podziwu. Szarpie życie za brzeg listka. Słyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało.
Kolejny program Twojego Radia, nagrany z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM ukaże się 20 października, rozpoczął Stanisław Sojka piosenką, której słowa to wiersz Wisławy Szymborskiej. Przy mikrofonie Jolanta Pawluk. Od razu wyjawię, co usłyszą dziś Państwo w Twoim radiu. Część pierwsza to kilka informacji plus książki nowe i nie najnowsze Małgorzaty Maciejewskiej. Drugą rozpocznie audycja z uśmiechem na twarzy, w której znajdzie się m.in. baśń braci Grimm pod tytułem Jedno oczka, dwuoczka i trzy oczka, po czym powrócę do Fryderyka Chopina. Tydzień temu przypomniałam fragmenty poświęconego kompozytorowi wieczoru, który przygotowała przed laty Szkoła Polska w London. Dzisiaj usłyszą Państwo fragment poświęconego Chopinowi wystąpienia Ignacego Paderewskiego. Ostatnia część programu będzie najpierw nieco żartobliwa, z opowiadaniem Zdzisława Kleszczyńskiego o początkującej autorce, po czym przypomnę wiersze autorów nie tylko znanych, ale też uznanych na tyle, że zostali nagrodzeni Noblem Literackim. Mówię tu o Czesławie Miłoszu i Wisławie Szymborskiej. Będą to wiersze, do których skomponowano muzykę. Funkcjonują więc i w wersji śpiewanej.
Gdy musisz wstać, choć tulisz tak pod głową obłoczek snu, i słów tyle znasz, uczonych cicho przez nos, a tu dzień wstaje już kolorowo, witaj! Ty musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach, wiesz, poranny swój szal i rusza ci w drugi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza, witaj! Zacznij od Bacha, nim słońce po dachach zeskoczy jak kot po nocy ćmę. I zacznij od Bacha, gdy w progu się waha ktoś, kto winien wejść, a może nie. Ty musisz wstać, choć tulisz tak pod głową obłoczek snu i słów tyle znasz uczonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. Witaj! Ty musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież. Poranny swój szal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krzątasz się, ptaków rzesza. Witaj! Zacznij od Bacha, nim słońce po dachach zeskoczy jak kot po nocy ćmę. Zacznij od Bacha, gdy w progu się waha ktoś, kto winien wejść, a może nie. Po nocy ćmę. Zacznij od Bacha, gdy w progu się waha ktoś, kto winien wejść, a może nie.
Przebój Zbigniewa Wodeckiego śpiewał Rafał Brzozowski, którego można będzie usłyszeć na żywo podczas koncertu organizowanego w Living Arts Center w Mississaudze z okazji 30-lecia Celebrity Symphony Orchestra. Koncert odbędzie się 9 listopada, to sobota, a zaprasza nań Andrzej Rozbicki, założyciel i dyrektor artystyczny zespołu, z którym wystąpią teraz wokaliści z Polski, USA i Kanady. Między innymi Marcel Sokalski, którego pamiętają też mieszkańcy London. Szczegóły pod www.rozbicki.com. Przypomnę jeszcze, że w przyszłym tygodniu, w nocy z 26 na 27 października, następuje zmiana czasu w Polsce. Tydzień potem, z 2 na 3 listopada, zmieniamy czas w Kanadzie. Przed tym wszystkim Helena Janik śpiewa Precz z moich oczu Adama Mickiewicza z muzyką skomponowaną przez Fryderyka Chopina.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Krystyna Mirek jest autorką powieści obyczajowych, które czytelniczki kochają za wartką akcję, ciepły humor i życiowe obserwacje, pozwalające im utożsamić się z bohaterami. Z wykształcenia jest polonistką. Wiele lat pracowała w szkole. Napisała ponad 20 powieści, które cieszą się niesłabnącym powodzeniem i zdobywają listy bestsellerów. Pierwsza miłość to historia dwóch kobiet, Anki i Rosalii. Kobiet z tego samego rodu. Dzielą je dziesiątki lat. Jedna mieszka we współczesnej Warszawie, druga w Starym Dworze w XIX wieku. Pozornie dzieli je wszystko. Realia, problemy, ludzie, czasy. Ale niespodzianie okazuje się, że bardzo wiele łączy. Posłuchajmy fragmentu z powieści Krystyny Mirek zatytułowanej Pierwsza miłość. Rosalia weszła do środka tuż za babcią. Była teraz spokojna, jakby płynęła przez ciche, chłodne jezioro o świcie, gdy nikogo jeszcze nie ma wokół, tylko las, woda i wszechogarniająca cisza. Babcia nakazała jej, by zachowała wzmożoną czujność. Tak też się stało. Miała wrażenie, że wyostrzyły się jej nagle wszystkie zmysły. Z natury była bardziej uważna niż większość ludzi. Cierpienie i sporo czasu na przemyślenia sprawiły, że czujniej przyglądała się światu. Czuła się dziwnie. Pierwszy raz w życiu była we wnętrzu dworu. Jako dzieci zakradali się często do ogrodu, ale to miało miejsce całe lata temu. Jej ojciec odwiedził ten dom kilka razy w sprawach związanych ze zbożem. Jeszcze za życia poprzedniego właściciela. Poza tym dwór pozostawał dla okolicznych mieszkańców tajemniczym, zamkniętym terenem. Odkąd starsi państwo odeszli, życie towarzyskie przestało tutaj istnieć. Rosalia rozejrzała się dyskretnie wokół. Salon to duma każdej pani domu. Mama, choć dysponowała o wiele skromniejszymi środkami, starannie dobierała każdy wiszący na ścianie obrazek i stojące na komodzie bibeloty. Wszystko miało swoje znaczenie. Tutaj też ktoś dołożył wielu starań, by pięknie to wyglądało, ale wiele lat temu. Nad kominkiem wisiał stary dębowy zegar z dużym wahadłem. Dywan był zachowany w doskonałym stanie, choć z pewnością miał już swoje lata. W domu Rosalii zmieniano go co jakiś czas, bo z powodu intensywnego użytkowania przetarł się w paru miejscach. Ale u nich salon był miejscem codziennie odwiedzanym przez całą rodzinę. To w nim toczyło się wieczorne życie. Nie tylko rodziny, lecz także gości, licznych wpadających bez zapowiedzi sąsiadów oraz krewnych. Tutaj panowała cisza. To wszystko zauważyła Rosalia, stawiając kilka pierwszych kroków. Zaraz potem usiadła i spojrzała na właściciela. Na chwilę podniósł głowę. Ich oczy się spotkały. Gdyby była płochą młodą panienką, pewnie natychmiast odwróciłaby wzrok, jak ją z całą surowością uczyła matka. Wpatrywać się w mężczyznę było przestępstwem poważnej kategorii. Mniejszym jednak niż zostać porzuconą tuż przed ślubem. Dla niej więc skala była inna. Patrzyła mu w oczy śmiało, jak równemu sobie człowiekowi. Nie dziedzicowi, nie mężczyźnie, lecz ludzkiej istocie. Takiej samej. Z podobnymi lękami i trudnościami. Kto wie, być może nawet z takim samym pragnieniem miłości. Znała go bardzo dobrze. Nie wiedziała, jak to długo trwało. Wpatrywała się w niego i próbowała zrozumieć, co się tutaj naprawdę dzieje. Dlaczego najważniejsza w tej okolicy pani domu wybierana jest w tak skandaliczny sposób? Z jakiego powodu babcia i hrabina rozmawiają, a dziedzic nie odzywa się wcale? Przecież to jego zdanie powinno być tu najważniejsze. Oboje milczeli. Rosalia nawet nie słyszała, o czym babcia mówiła, ani jednego słowa. Szukała w oczach Andrzeja Brzozowskiego odpowiedzi na zupełnie inne pytanie. Dlaczego jej narzeczony odszedł? Co takiego jest w mężczyznach, że tak trudno zrozumieć ich zachowanie, wpłynąć na decyzję? Kobiety specjalizują się w tej trudnej sztuce od lat. Przekazują sobie wiedzę z pokolenia na pokolenie. Zastawiają sidła i pułapki, tworzą strategie niczym wojownicy, a i tak często przegrywają. Jak ona? Czy Andrzej Brzozowski również ją skrzywdzi? Myślała też o tym, jak to jest być tutaj panią domu. Czy mogłaby stać się dzięki temu szczęśliwa? Klucz do serca tego mężczyzny najwyraźniej został wyrzucony gdzieś daleko. Zdawała sobie sprawę, że odnalezienie go będzie karkołomnym zadaniem. Rosalia się wyprostowała. Rzuciła dziedzicowi ostatnie spojrzenie. Zawierało ono pytanie, czy jest gotowy do działania. Czy jej szaleńczy pomysł zrobił na nim wrażenie? A może na darmo wystawiła na szwank resztki swojej reputacji? Nie słuchała, co mówiła hrabina Olska. Były to jakieś zdawkowe uwagi. Dla Rosalii liczył się tylko jeden głos – Andrzeja. Od niego zależał dalszy rozwój wypadków. Poczuła jednak, że tuż obok niej babcia podnosi się z kanapy. Odruchowo zrobiła to samo. Bardzo krótka wizyta została zakończona. Andrzej Brzozowski nie powiedział słowa. Skinął im tylko głową na pożegnanie. Coś się jednak najwyraźniej wydarzyło, bo hrabina wyszła razem z nimi i odprowadziła je aż na ganek, pod dwie kolumny oplecione pędami róż. Listki i pąki nabrzmiewały, czekając na pierwsze oznaki ciepła, by wybuchnąć obfitością płatków, intensywnością koloru i zapachu. Jak ja, pomyślała Rosalia, żyję w zamrożeniu i być może tak już na zawsze pozostanie, ale wystarczyłaby odrobina prawdziwego uczucia, a wszystko by się zmieniło. Czekajcie, panie, na list, powiedziała nagle hrabina oschłym tonem. Być może w krótkim czasie zostaniecie wezwane do dworu. Babcia aż złapała się za policzki ze zdumienia. Zwykle była opanowaną osobą, przeżyła tak ciężkie chwile, że nawet niespodziewane zdarzenia nie potrafiły wyprowadzić jej z równowagi. Teraz emocje wzięły górę. Jak to? Zawołała zdumiona. Czy podjęto już jakieś decyzje? Kiedy? Nie było chwili czasu na namysł. Przecież moja wnuczka nawet nic nie powiedziała, dodała. Nie oczekujemy od przyszłej żony mojego brata własnej opinii na jakikolwiek temat, pouczyła ją wyniośle hrabina. Babcia zacisnęła usta. Nie wiedziała, co odpowiedzieć na takie słowa. Rosalia dostrzegła za jej plecami jakiś cień, wysoki. To dziedzic stał w mroku sieni. Dziękuję, odezwała się po raz pierwszy, głośno i wyraźnie. Traktuję to jako wyróżnienie, ale nie przyjadę na wezwanie. Jak to nie? Te słowa wyrwały się babci, ale hrabina wyraźnie również miała je na końcu języka. Wpatrywała się w dziewczynę z rosnącą złością. Andrzej dał znak. Wreszcie był zadowolony. Jej też podobała się ta cicha panna. Była trochę za stara i za biedna, ale ze szlacheckiego rodu. Reszta nie miała aż takiego znaczenia. Ważne, że skromna i potulna, choć stanowczo zbyt otwarcie wpatrująca się w dziedzica. Ucieszyła się jednak, że wreszcie coś w tej sprawie drgnęło. A tu znowu kolejna komplikacja? Dlaczego? Zapytała, a mężczyzna w sieni również znieruchomiał. Najwyraźniej też czekał na odpowiedź. Ze względu na niego Rosalia mówiła głośno. Nawet nie zastanawiała się, jakich słów powinna użyć. Jakby znała odpowiedź od zawsze. Przede wszystkim żadnego kłamstwa, udawania, pozorów. Raz już przeżyła pozornie wspaniały związek. Nie stawiała warunków, akceptowała wszystko. I została porzucona. Nie godzi się, żeby ten majątek, dom i cała historia rodowa, a także obecny właściciel, zostali potraktowani z takim lekceważeniem. Odezwała się pewnym głosem. Jeżeli pan Andrzej życzy sobie mnie widzieć, proszę, by pojawił się ze swoją prośbą w domu moich rodziców. Zasługuje na to, by przejść godnie przez jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Powiedziała to, skinąwszy głową, a mężczyzna wyszedł z ukrycia. Do widzenia, powiedział niskim, lekko zachrypniętym głosem. Patrzył na nią, a potem skinieniem głowy pożegnał się także z babcią. Rosalia nie zdążyła już z jego twarzy niczego odczytać. Czy wściekał się i zmienił zdanie? A może to i wszystko inne było mu w gruncie rzeczy obojętne? Jej nie. Sama nie rozumiała do końca, co się z nią dzieje. Stanęła w obronie tego domu i rodu, choć przecież nie była ich częścią. A zaczęło jej tak zależeć, że odnajdywała w sobie śmiałość i odwagę, jakiej się nie spodziewała. Hrabina zamarła, słysząc jej słowa. Zarumieniła się, jakby jej ktoś wymierzył policzek. Ale Rosalia już nie czekała na jej reakcję. Szła przez szeroki podjazd w stronę wozu, minęła drzemiący na środku gazon i odruchowo zaczęła zastanawiać się, jakie kwiaty tu posadzi. Babcia wędrowała za nią, jakby już uznała jej prawo do pierwszeństwa, choć jeszcze nie wydarzyło się nic, co by je potwierdzało. Rosalia bez cienia kompleksu weszła na ich skromny wóz. Ta wizyta dużo jej dała. Może nie byli bardzo zamożną rodziną, ale Brzozowscy najwyraźniej mierzyli się z jeszcze większymi problemami, choć mieli spory majątek. Wiedziała, że są równie bezradni jak ona. – Coś ty zrobiła? – zapytała babcia, ledwo minęły bramę wjazdową. Ostro popędzała konia i była zdenerwowana. Szło nam całkiem dobrze. To znaczy mnie. Myślisz, że to takie proste rozmawiać z hrabiną? A jednak nam się udało. Tylko nam, rozumiesz? Nie bez powodu hrabina Olska odprowadziła nas do drzwi. Była taka wściekła, że musi to zrobić. Jestem pewna, że oznaczało to zgodę. Ale ty musiałaś to zepsuć w najgorszym momencie. Rosalia wpatrzyła się w nagie pola. Otuliła się płaszczem. Zaczęła mieć dreszcze. Teraz znowu nic nie gadasz, oburzyła się babcia. Trzeba było milczeć 5 minut temu. Przecież wiadomo, że po tym hrabina za nic nie pozwoli, żeby on wybrał ciebie. Trudno, odparła Rosalia i jeszcze mocniej zacisnęła usta. Raz już słuchałam dobrych rad. Byłam grzeczna i potulna. Zapłaciłam za to tylko ja. Kiedy Alfred mnie zostawił, wszyscy uznali, że to wyłącznie moja wina. A przecież robiłam dokładnie to, co mi kazano. Mówiłam, gdy należało, milczałam, kiedy trzeba. Nie złamałam żadnego nakazu. Wiem, kochana. Babcia westchnęła, po czym ze współczuciem ścisnęła jej dłoń. Sama była zła na siebie. Rzuciła się na tę ostatnią nadzieję, jak wygłodniały pies na kości. Nie miała odwagi, by zaakceptować fakt, że jest już za późno. Słuchali Państwo fragmentu z książki Krystyny Mirek zatytułowanej Pierwsza miłość. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.